chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj pan profesor Stefan Zawadzki. Witam.
Dzień dobry.
Z profesorem Stefanem Zawadzkim jest duży kłopot, bo z jednej strony wybitny znawca Mezopotamii, Babilonii, starożytnego wschodu, z drugiej strony człowiek politycznie niepoprawny. Z jednej strony dostaje nagrody jako autor najlepszej pracy naukowej wydanej w języku angielskim spośród Polaków, z drugiej strony środowiska LGBT mają do niego zastrzeżenia, no i stąd wizyta chuligana Stefana Zawadzkiego w wywiadzie z chuliganem. Rozpocznijmy opowieść o twojej historii od tego, kiedy ty się urodziłeś, a to nie jest sprawa jednoznaczna.
No nie jest jednoznaczna. Ja do matury byłem przekonany, że urodziłem się 16 listopada 1946 roku, ale tuż przed maturą, kiedy zażądano skróconego świadectwa aktu urodzenia, okazało się, że mam tam wpisany 15 grudzień. I dopiero wówczas ojciec mi wyjaśnił, że byłem szóstym dzieckiem, pierwszym urodzonym po wojnie, już w czasach PRL-u, że w okresie II Rzeczpospolitej i w czasie wojny akta prowadził kościół. Czy też inne kościoły także. I w związku z tym ojciec uznał, że no, komuna to się nie utrzyma, w związku z tym ochrzcił mnie i tam zostałem zapisany, ale po miesiącu, kiedy przybył odpowiedni urzędnik, który pytał się, czy panu Zawadzkiemu się władza ludowa nie podoba, no ojciec stwierdził, że nie, że jest bardzo, no chłop to jest bardzo zajęty, był gospodarzem, mówię, to ja już zaprzęgam konia i jadę do gminy, żeby zarejestrować syna, no i tam kiedy wszedł, to urzędniczka spytała się, czego? Grzecznie, czego? Prawda? Powie, syn się urodził, jak na imię Stefan? No wobec tego mówię, to ja już wszystko wypiszę, do widzenia panu. I na tym się skończyło. Się okazało, że pani nie spytała się, którego ja się urodziłem, tylko dzień, w którym ojciec przybył, to był dzień moich narodzin, okazuje się, urzędowych narodzin. Także rzadko bywa, że można obchodzić urodziny dwa razy w roku.
No to jest duża rzecz, dwie imprezy. Komuna trochę się utrzymała.
Komuna trochę się utrzymała, to jeszcze, żeby było dokończyć ten wątek właśnie moich perypetii, bo w pewnym momencie tu już w Poznaniu miałem problem z miejscem urodzenia. Ja się urodziłem w miejscowości Jasieniec, a urzędnik wypisujący mi w Poznaniu dokument napisał Jasienice. I kiedy dokument stracił ważność, urzędniczka kolejna okazała się bardzo skrupulatna, poszła sprawdzić w archiwum, mówię, proszę pana, pan nie istnieje, bo pan się urodził, pan deklaruje coś innego i wtedy dopiero blisko 3 miesiące trwało, zanim to wyprostowano i dostałem już ponownie miejsce urodzenia właściwe.
Profesor Stefan Zawadzki zna się na starożytności i 46 rok to dla dzisiejszych dzieciaków to też czasy starożytne, można, można powiedzieć. Szkoła, liceum w Pułtusku, do Pułtuska trafiłeś. Jaka to była szkoła, jakie to było miejsce, jaki czas?
Tak, to były lata 60-65, liceum pedagogiczne. To była znakomita szkoła. Notabene wybrana trochę przez przypadek, dlatego że ja chciałem zostać leśniczym. Ale najbliższa szkoła była w Hajnówce. Ja byłem bardzo drobnym chłopcem. Kiedy przyszedłem do pierwszej klasy liceum pedagogicznego, byłem najmniejszy z chłopców, prawda, a trzeci od końca. No, jak kończyłem, to byłem trzeci od początku, prawda, także nie było tak, nie zmarnowałem tych lat. Ale szkoła była znakomita, ona świetnie przygotowywała nauczycieli dla szkół podstawowych, właśnie przede wszystkim dla środowiska wiejskiego, bo to było środowisko wiejskie jednak, chociaż nie tylko. Prawda. Dużo było jeszcze nauczycieli z przedwojennych, prawda. Było oczywiście paru już nowych, z nowej generacji komunistycznej, zwłaszcza dyrektor, który był do 56 roku nosił portret Stalina, na piersi. 20. zjazd KPZR spowodował, że ten portret znany. Podobno mówiono nawet, to już tych czasów nie pamiętam, że był nawet ślad na marynarce po tylu latach, prawda, i tak dalej. On miał zwyczaj, na przykład jak uczniowie chodzili, co było właśnie traktowane jako przestępstwo do kościoła, miał mieszkanie, które okno wychodziło na wejście do świątyni, no to jak rozpoznał ucznia, to notował i następnie na dywanik następnego dnia w poniedziałek wzywał. byli oczywiście tacy nauczyciele, którzy na przykład wyśmiewali religię, na przykład mówili, że no, jeżeli zraniłeś się w łokieć i wykrwawiłeś, to pewnie duch tam był, dusza była w tym łokciu, prawda, i tak dalej. Ale to wszystko, te metody takiej bardzo silnego nacisku, prymitywnego nacisku, powiedzmy sobie, powodowały, że my szybko uczniowie wyzbywali się wszelkich wątpliwości, bo cechą młodości jest wątpliwość. Cechą młodości jest także próba urządzenia sobie świata bez sił wyższych, prawda? Bez stwórcy. Prawda? To nas bardzo szybko jakoś, tak mam wrażenie, że nie tylko mnie, ale także moich kolegów, przywracało rzeczywistość.
W końcu stycznia 1923 roku w moskiewskim klubie garnizonowym w obecności Trockiego i Łunaczarskiego odbył się sąd nad Panem Bogiem. Ponieważ podsądny nie zjawił się, więc zaocznie został skazany na śmierć. Sąd nad Bogiem się odbywał na świetlicy, chociaż wyrok dużo wcześniej uzgodniono. Piłatowi nikt nie poda tu miednicy, nikt nie spłucze czystą wodą rąk skrwawionych. Tu skończyła się zabawa, tutaj nie masz czystych rąk. Dla pokornych bieskie życie, a dla wrogów ósmy krąg. Więc już teraz obozowe w łóżka masze, albo krzyż krew na nas i na dzieci nasze. Oskarżony się nie stawił osobiście, choć wezwanie na ulicach ogłoszono, choć sam Lenin tego się domagał w liście, choć na sali cały miejski lud stłoczono. Sędzia toczy groźnym wzrokiem po zebranych. Może znajdzie się ktoś w Bogu zakochany. Tu skończyła się zabawa, tutaj nie masz czystych rąk. Dla pokornych bieskie życie, a dla wrogów ósmy krąg. Więc już teraz obozowe w łóżka masze, albo krzyć krew na nas i na dzieci nasz.
Mówisz o czymś, co jest doświadczeniem różnych pokoleń Polaków okupowanych przez Sowietów Polski, sowietyzowanej. Ja sobie przypominam wspomnienia Beaty Obertyńskiej, która opisuje, jak do Lwowa wkraczają Sowieci i jest pogadanka dla dzieciaków, nastolatków. Wychodzi sowiecki lotnik i mówi: ja latałem po niebie, żadnego Pana Boga nie widziałem. Na co jeden czternastolatek mu odpowiada: jakbyś spadł z góry na łeb, to byś zaraz tego Pana Boga zobaczył. Ja to mówię w kontekście dzisiejszych dzieciaków. Nastolatki, które, nie wiem, no, elementem kontestacji jest dla nich takie troszkę prześmiewcze śpiewanie barki. Taka moda się tworzy, że w ramach kontestacji wobec, nie wiem, rządów konserwatywnych, one przy okazji tego strajku kobiet, gdzieś do nich to dotarło, że ta barka, to powinno się z tego żartować. Całe pokolenia Polaków były wychowane odwrotnie, że bunt dzieciaka opierał się na buncie raczej po stronie tej barki przeciwko komunie. Jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na zjawisko tego buntu jako ktoś, kto ma ze studentami przez tak wiele lat do czynienia?
No, to bywało różnie. Ja pamiętam moje pierwsze lata, to właściwie był absolutny marazm wśród studentów. To zawsze było właśnie, że my jesteśmy poza polityką, my się tym nie interesujemy. Była grona takich bardzo wąskich działaczy, którzy widzieli w tym jakby szansę na karierę. Natomiast większość nie. Potem przyszedł czas Solidarności i tu muszę powiedzieć, że to były przepiękne lata dla mnie jako pracownika naukowego, jako wykładowcy już wówczas, prawda, dlatego że było ogromne, nagle otwarcie studentów. I zarówno na problematykę tą współczesną, jak i na tą problematykę starożytną. Wreszcie zaczęli pytać studenci, co przed tym było absolutną rzadkością. Niestety potem, zwłaszcza jak przyszła ta reforma gimnazjalna, to upadło kompletnie. Ja między innymi odszedłem, już czekałem na odejście na emeryturę, ze względu, że nastąpił absolutny upadek poziomu studentów. poziomu wymagań od studentów i oni od siebie. Prawda? Właściwie im zależy dzisiaj tylko na papierku. Potem pojawiła się ta chęć za wszelką cenę zrobienia kariery finansowej. Prawda? Jakakolwiek by nie była, mieć własne pieniądze, mieć własne środki, to właściwie, żeby nie być niezależnym od rodziców, to stało się jakby takim wręcz mitem założycielskim dla nich, prawda, że my musimy sami dla siebie i tak dalej. Natomiast to chyba nie do końca miało jakiś wielki sens, bo ja uważałem, że najpierw człowiek powinien się wykształcić, a potem dopiero ewentualnie myśleć o robieniu tej kariery finansowej. To zostało kompletnie odwrócone w ostatnich latach. Natomiast gdy chodzi o młodzież, dzisiaj to jest ogromne zauroczenie techniką. I im się wydaje, że ta technika może, młodzież i dzieciaki także, że ona może zastąpić absolutnie wszystko, że właściwie stwórca jest jakby na marginesie odsuwany, prawda? Bo mamy Microsofta, mamy inne programy, które właściwie wypełniają nasz całkowicie czas. To zauroczenie technologią powoduje także jakby mniej poczucie odpowiedzialności za własny kraj. I to zarówno wśród młodzieży, jak i wśród studentów. I to jest pytanie, czy my potrafimy do nich dotrzeć. Młodzież na przykład dzisiaj bardzo mało czyta. Ja się martwię tym, no może zaniedbaliśmy.
No, czyta w internecie krótkie formy, tak?
No właśnie, tak. Ja pamiętam, notabene, kiedy zaczęły wchodzić telefony, dostałem pracę pisemną, która była pisana w formie komunikatus, który wysyła kolega do kolegi, dużymi literami, skrótami. Poprosiłem tego studenta, mówię, ja nie rozumiem, o co tu chodzi w ogóle. No my tak piszemy, no, ale pan jest na egzaminie, tak pisać pan nie może dla mnie, prawda, na egzaminie. Prawda. To jest zupełnie odrębna sytuacja.
Ta komunikacja tak? ma plusy i minusy. Ja pamiętam, jak w 90-tych latach, nie zgadzając się na tą rzeczywistość trzeciej RP, łaziłem po rynku w Poznaniu i sprzedawałem za 2 złote moje gazetki, które kserowałem sobie i chodziłem wśród ludzi. Mówiłem, że jest gazetka dla nienormalnych, a to wszyscy się śmiali i co trzecia osoba kupowała. Ale ponieważ media były ogólnie zmonopolizowane, to ja z tymi moimi bardzo często happeningowymi, żartobliwymi rzeczami nie miałem szans do ludzi dotrzeć. Dzisiaj każdy może dotrzeć do każdego w sieci, no więc to jest jakiś plus. Ale oprócz tego jest to, że te krótkie komunikaty powodują osłabienie myślenia, łatwość zaśmiecania głów czymś, co nie ma nic wspólnego z, nie wiem, szukaniem prawdy. Jak to jest i co? Jak my powinniśmy z tego wybrnąć?
Ja myślę, że podstawową rzeczą to jest to, żeby, nazwijmy to szeroko, prawicą. Rozumiem prawicę jako poczucie odpowiedzialności za siebie, ale za kraj także. Bo człowiek powinien mieć tutaj to poczucie wartości, którym należy służyć. Prawda? Bo jeżeli tego nie ma, no to jest już tragedia. Otóż jeżeli dzisiaj młodzież korzysta z internetu, to nie wiem, czy to szkoła, czy jakakolwiek inna instytucja powinna wejść i wręcz tworzyć programy specjalne właśnie, w których będzie się odwoływać do wartości, do historii, bo bez tego, jeżeli nie będzie odwoływania się właśnie do wartości, do historii, do naszej historii, do tego, że jeżeli nie będzie się walczyło z tą polityką wstydu, prawda, którą poprzednie ekipy prowadziły, to tutaj będzie szalony problem. Bez odzyskania, czy jakby wpływu na młodzież, ale zwłaszcza w internecie, to będzie bardzo poważny problem.
Mieliśmy za czasów na przykład rządów Platformy taką falę kontestacji wobec nich w internecie. Mieliśmy też przez internet, przez, nie wiem, hip-hop, przez kibiców, przez różne tego typu miejsca, falę kontestacji wobec rządów ówczesnych. Także po prostu są to chyba troszkę nowe mechanizmy, w których trzeba znaleźć swoje miejsce.
Tak, ja myślę, że zawsze jest tak, że rządzący są bardziej narażeni na krytykę, prawda? To jest normalne, prawda, że się krytykuje rządzących, a nie opozycję, prawda? Ale to ukazywanie, że jednak to jest pewien podział nie tylko między rządzącym a opozycją, ale między wartościami a No, tym, co by z wartościami niewiele ma wspólnego, to jest właśnie sprawa, która powinna być jakby sednem.
To mi się wydaje, że było tak, że w czasie rządów PiS-u przez te pierwsze 4 lata przeciwnikom nie udało się zorganizować żadnej takiej kontestacji działającej. To znaczy na tym, czy to były manifestacje, protesty lekarzy, czy studentów, czy różnych innych grup, czy ubeków też, bo przecież takie manifestacje też były. Na wszystkie przychodzili ci sami ludzie. I raz byli studentami, raz ubekami, raz, nie wiem, lekarzami. W pewnym momencie, kiedy pojawił się ten strajk kobiet, to zaczęło działać.
Czołówka jest ta sama w dalszym ciągu, to się zgodzimy, prawda, że jak popatrzymy na te twarze na różnych tego typu zgromadzeniach, to czołówka jest ta sama. Natomiast zadziwiająca jest ta ogromna ilość młodych mężczyzn, zwłaszcza młodych kobiet, dziewcząt do przyjęcia. Czy to będzie tendencja trwała, to też można wątpić, bo jak wychodzą za mąż, to na ogół czy zakładają rodziny, to na ogół zaczyna być myślenie zupełnie inne. No ale to jest jednak pewna obawa, która powinna być istotnie brana pod uwagę.
Wszystko się dzieje, to odgłosy mego miasta. Dobrze o tym wiemy, gdzieś jest demonstracja. Na nas czas nastał, wychodzimy na ulicę. Przecież jestem jednym z nich, jestem celebrytę. Wszystko się dzieje, to odgłosy mego miasta. Dobrze o tym wiemy, gdzieś jest demonstracja. Na nas czas nastał, wychodzimy na ulicę. Przecież jestem jednym z nich, jestem celebrytę. Wchodzę na Facebooka, sprawdzam rozkład jazdy. Wiecie czego szukam? Demokracji jak każdy. Znaleźć ją trudno, tutaj w ten kraj ktoś czerwonych wylukał? Ja nie poję maju, wszyscy w jednym rzędzie stoją razem jak monolit, alimenciarz, idiota, agent i alkoholik, kretynka, hołota, błazen i paranoik. A ja dumnie między nimi do selfie zaczynam się stroić, bo wolności trzeba bronić, jak Kaczafi ją zabiera. Mam nadzieję, że na pomoc wojskiem przybędzie Angela. Europa umiera? Ha! Co za bzdury, muzułmanie wypełnią demograficzne dziury.
Wiesz, to też jest tak, że jak Rosja napadła na Ukrainę, to ja poszedłem z dziećmi pod konsulat rosyjski, już nie w roli tego, który tam wbiega do tego konsulatu rosyjskiego, ściąga flagę rosyjską i wciąga czeczeńską na maszt, jak 20 lat temu my z kolegami zrobiliśmy, tylko normalnie manifestować. No, ja manifestowałem z tymi julkami, które wcześniej były na manifestacji strajku kobiet. Czyli to jest tak, że młodzież eksperymentuje. Młodzież eksperymentuje z dobrem, ze złem, z różnymi rzeczami, a źli z reguły to są starzy cynicy, a nie młodzież, która ona szuka, ona błądzi, tak?
No i ma prawo do tego, to jest faktem, bo to świadczy o tym, o czym wspomniałeś, że jednak to nie jest pokolenie stracone, że to jednak młodzież, która poszukuje. Jeżeli tak jest, to myślę, że tu powinniśmy patrzeć jednak bardziej optymistycznie. Pytanie tylko, czy będzie dotyczyło takich spraw właśnie drastycznych, jak wojna, ta okrutna zupełnie wojna z przekroczeniem wszelkich norm ruskich na Rosję, na Ukrainie, czy też będzie dotyczyła innych zasadniczych spraw właśnie takich, jak właśnie aborcja, jak poszanowanie płci, bo to jest ważny element, prawda? Dzisiaj młodzież jest wychowana w takim kulcie, powiedziałbym, trochę jak owsiak, że rób ta, co chce ta. No i pytanie, czy ten przykład, który podałeś, to znaczy, że się budzi w sytuacjach granicznych, czy nie? Ta demonstracja kobiet w Warszawie pokazywały, że tam jednak do przebudzenia nie doszło, no ale miejmy nadzieję, że to jest tylko zjawisko przejściowe. Ja mam wrażenie, że może ten język, którym tamta strona się posługiwała, wpłynie na jednak, no człowiek jednak ma coś w sobie takiego, tak mi się wydaje, że owszem, każdy z nas w sytuacji jakiegoś szalonego zbulwersowania może zakląć i użyć słowa nieparlamentarnego, ale jeżeli to się dzieje, powiedzmy, masowo i grupowo i w dłuższym czasie, no to wydaje się, że to powinno budzić i mam nadzieję, że to obudzi jednak młodzież, że to nie jest ten zespół wartości, który warto wybierać.
No ja ci opowiem zabawną anegdotę, bo Adam Borowski, no wiadomo, cała jego buntownicza historia. Zawsze za młody chłopak w długich włosach, który się zbuntował, którego zamykano, który brał udział w odbiciu Jana Narożniaka z więzienia, no lata różnych odsiadek. No, bardzo buntownicza natura. Później w 90-tych latach walczący o sprawę Czeczenii, Wolnego Kaukazu, konsul czeczeński honorowy w Polsce. No i Adam przyszedł pod kościół w czasie strajku kobiet tak zwanego, poszedł z tymi dziewczynami porozmawiać, no i po czym z takim trochę sarkastycznym podejściem przychodzi, mówi, wiesz, mówi, no, żeśmy mówili, że czasami się używa słowa na K jako tego, jako przerywnika, mówi, tam było wyłącznie słowo na K, a przerywnikiem było słowo stary. Także mówię, no widzisz, mówię, takich czasów dotarło się, teraz ty jesteś kontestowany w ten sposób, tak?
Wyjątkowo piękna postać, którą przywoływałeś. Rzeczywiście kiedyś miałem okazję i zresztą jako wydawca absolutnie zasłużony. Tutaj te jego publikacje dość kosztowne, ale wspaniałe, no, zasługują na najwyższy szacunek. Tak.
Mówisz o publikacjach, porozmawiajmy trochę o tym, czym się zajmujesz. Tymi czasami, co tam nikt już nie pamięta, że była jakaś Mezopotamia, jakaś Babilonia, jakiś starożytny Bliski Wschód. Zajmujesz się pismem klinowym, jeździsz tam, prowadzisz badania. Opowiedzmy troszkę o tym, jak tym się zająłeś i co to jest za świat, ten świat badaczy tego, w którym ty jesteś wybitną postacią.
Żeby była jasność, zostałem asyriologiem, bo to tak formalnie tytuł przysługuje, przez przypadek. Ja szóste dziecko rodziców, więc nie bardzo były pieniądze. No i cóż pozostawało mi po zajęciach. Wprawdzie rzeczywiście, kiedy przyjechałem do Poznania, byłem absolutnie pod wrażeniem wielkiego miasta bibliotek. Przyznaję, że dla mnie ta ogromna ilość bibliotek, że i tu można iść i tam i tak dalej. No ale to potem chodziłem na wykłady. Kiedy już byłem bardzo zmęczony, to chodziłem na różne otwarte wykłady. Dzisiaj młodzież niestety nie chodzi. To jest wielka, wielka strata. Do Kościoła chodziłem na konferencje różne też właśnie. Także to były te takie dwa pola, które powodowały. I w pewnym momencie ówczesna doktor Zabłocka otworzyła seminarium nauki pisma klinowego. No to poszedłem. Kiedy miałem problem z odrysowaniem znaku, później pani profesor mówi, no przecież to takie proste i tam zaczęła to rysować. I to muszę powiedzieć, że mnie to lekko uraziło, prawda? Ja mówię, zaraz, jak takie proste, to ja tu pokażę. No i rzeczywiście to mnie wciągnęło ogromnie. I tak już pozostało, prawda? Mezopotamia to jest dzisiejszy Irak. Północ to jest Asyria, południe Babilonia. Pisałem najpierw o północy, o podstawach gospodarczych świątyń działających tam na terenie Asyrii, a później zająłem się Babilonią. To jest druga połowa pierwszego tysiąclecia i do dzisiaj właściwie te badania prowadzę. Ja mam bardzo różne badania, bo mnie, gdybym miał się zajmować całe życie jednym, to bym się chyba zanudził śmiertelnie. Więc ja na przykład badałem problem stosunków Asyrii z Babilonią. To była moja taka główna praca, habilitacyjna praca o upadku Asyrii w świetle pewnej kroniki, z której do dzisiaj jestem, szczerze mówiąc, dumny, choć miała dwie negatywne recenzje, prawda? Ja uważam ją za moją najlepszą pracę.
Dlaczego negatywne?
No, pierwsza to była pisana przez człowieka, który się nie znał na tym. Po prostu nie znał, laik. On był znakomitym badaczem średniowiecza Iranu, a ja pisałem o VI wieku przed Chrystusem, więc to jednak bardzo odległo czasu. Potem zajmowałem się na przykład czatami bogów, bo mnie to bardzo interesowało. Spędziłem ponad 3 lata w British Museum, czytając oryginalne tabliczki, których często byłem pierwszym czytelnikiem tych tabliczek. To jest to wielka jednak radość. Właściwie gdybym miał coś robić, to bym najchętniej czytał tabliczki i nie publikował nic, no ale poczucie odpowiedzialności powoduje, że jednak te Myślę, że z 1500 tabliczek opublikowałem, także to, no, to mało to nie jest. Mało to nie jest.
Co tam wyczytałeś na tych tabliczkach?
No więc na przykład jak zajmowałem się szatami, to brałem pod uwagę przede wszystkim na przykład kult, jak on naprawdę wyglądał. Bo kult można badać poprzez księgi, prawda? Tak jak byśmy wzięli mszał, byśmy wzięli inne księgi liturgiczne współczesnego kościoła katolickiego, to można badać, ale można badać też przez praktykę, jak to naprawdę wygląda w praktyce, prawda? Mhm. I mnie ta praktyka bardzo interesowała i to rzeczywiście widać, pewne różnice ogromne, jakie są między jednym a drugim. To jedna sprawa. Potem zajmowałem się na przykład najmem domów, bo to jest właśnie nieruchomości.
Tam. Ale nie dzisiaj, tylko wtedy, w starożytności.
Tak, w starożytności. Skończyłem, wydałem książkę jedną, teraz oddałem do druku drugą. Także potem zajmowałem się na przykład kronikami, rocznikami, kronikami, prawda, które mnie bardzo interesowały i tam taki w pewnym momencie zaproponowałem pewien inne rozumienie niż dotychczas tej kroniki, nie, kroniki Nabonida. No, różnymi rzeczami. A poza tym dużo pisałem takich krótkich haseł. Mój najkrótszy tekst liczył 5 wierszy. To było ustalenie sumeryjskiej wersji słowa akadyjskiego. Bo pismo, w którym się po tabliczki gliniane są spisane, to jest język akadyjski, tak to się nazywa. To jest semicki język, taki jak hebrajski, jak arabski, etc. Natomiast nie znano, bo Sumerowie, często tak było, że Sumerowie, najstarszy lud, który zamieszkiwał Mezopotamię, wiele słów potem Semici przejęli. Bo to był lud niesemicki. Sumerowie to jest lud niesemicki. Przejęli i my często mamy tylko jednostronne, albo sumeryjskie, albo akadyjskie, natomiast późniejsi posługiwali się tymi terminami sumeryjskimi często i trzeba było to skojarzyć. Mi się udało skojarzyć, napisałem 5 wierszy. Uważam to za ważne odkrycie moje.
Jaki jest ten świat badaczy tej starożytności, międzynarodowy, tak? Bo ci badacze są z różnych krajów, wspominałeś, jak rozmawialiśmy przed programem o badaczach niemieckich. Kogo ty spotykasz na tych międzynarodowych konferencjach, gdzie się dzielisz tymi odkryciami dotyczącymi
to
tych tabliczek?
To właściwie jest cały świat, na dobrą sprawę. No, oczywiście był moment, kiedy dominowali Niemcy, dominowali Amerykanie i na przykład ja byłem, kiedy w 1988 roku byłem po raz pierwszy na kongresie w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, to byłem pierwszym Polakiem, który się pojawił, Polakiem z Polski, bo oczywiście było dwóch badaczy, profesor Michałowski i profesor Steinkeller, którzy wyjechali z Polski i zrobili fantastyczne kariery w Stanach Zjednoczonych. To są najbardziej czołowi uczeni dzisiaj zajmujący się starożytnością. Kiedyś byłem w Helsinkach zaproszony na konwencję, byłem też jedynym Polakiem, prawda? No, zabrzmi to nieskromnie, no, ale muszę o tym powiedzieć. Jest taka instytucja honorowego członkostwa Stowarzyszenia Syriologów. Jestem pierwszym Polakiem, który taki otrzymał, prawda? Jedynym z całej dawnego demoludu. Oczywiście dominowali badacze z Izraela, bo dla nich hebrajski i języki semickie są jakby językami naturalnymi. Dzisiaj to już się bardzo zmieniło. Potem takie silne ośrodki wyrosły. We Wiedniu jest absolutnie rewelacyjny uczony, młodszy ode mnie dobrze kilkanaście lat, profesor Jursa, który jest dzisiaj znakomy. On nas wszystkich przerasta o głowę, prawda? Albo więcej, o 3 głowy nawet. Ale są już dzisiaj znakomici badacze z Hiszpanii. Francja zawsze była dość silnym ośrodkiem. Z Anglii są indywidualni badacze, znakomici. Także właściwie spotyka się... W Finlandii było dwóch uczonych, z których o tym samym nazwisku jeden znakomity, drugie byle jaki. Także bywa niespokrewnienie z sobą. Dzisiaj na przykład może powiem o tym, że dzisiaj na przykład mój uczeń z Poznania, profesor Tarasewicz, jest już, zaczyna być naprawdę powszechnie znanym. On ma na przykład oko znakomite do odczytywania tekstów. Jeżeli do niego przychodzili ludzie z różnych muzeum, kiedyś byłem świadkiem, przyszli do mnie, mówię, nie, do Tarasewicza idźcie. I on potrafił odczytać, prawda, te znaki. One są, ponieważ to jest rękopis, to każdy znak, my mamy 28 litery, też mamy kłopot z odczytaniem innych, a często i siebie, prawda? Natomiast jeżeli weźmiemy, że pismo ma podstawowych 6 znaków, mniej więcej, to jest i każdy nieco inaczej gdzieś tam przesunie, często się różną jedną kreską, to jest naprawdę ogromna trudność. Doktorat u mnie robiła pani profesor Sandowicz z Warszawy. To jest dzisiaj badaczka absolutnie uznana. Ma 2 książki wydane na Zachodzie, które mają znakomite recenzje. Także te polskie środowisko zaczyna się powolutku rozrastać. Także myślę, że jeżeli nie będzie przeszkód, a one są niestety, to nauka polska mogłaby, ta starożytna, orientalna, mogłaby naprawdę pójść znakomicie do przodu.
Jaki wpływ, powiedzmy najprościej, ta starożytna kultura wywarła na to, kim dzisiaj jesteśmy? Jakie ma znaczenie to, żebyśmy mieli tą wiedzę o niej? Jak kształtował się człowiek i jak ma się ten współczesny człowiek do tego dorobku?
No tak, ja myślę tak, że to warto sobie uprzytomnieć, że wszystkie podstawowe instytucje, z którymi dzisiaj mamy, w formie również literatury, poezji, to wszystko się zrodziło właśnie w tym świecie, którym ja się zajmuję. Od 3 tysiąclecia przed Chrystusem to już było, prawda? Także roczniki, kroniki, poezja miłosna, to wszystko już istniało tam w Mezopotamii. Poza tym instytucje takie właśnie, jak pewne formy samorządności, jak władza królewska, jak organizacja armii, to wszystko tam istniało. Także w pewnym sensie kontynuujemy instytucje, które tam się zrodziły. To sobie uprzytamia, że na przykład jest taka praca angielskiego badacza Saksa, który tam podaje część tych słów. Na przykład słowo nafta, naptu, to pochodzi z Mezopotamii. Ja w mojej pracy o szatach ustaliłem, że bawełna po angielsku cotton, to pochodzi od kakadyjskiego kutinnu, prawda? Także cały szereg takich spraw się udaje ustalić, prawda? I ta kontynuacja istnieje. Na przykład w Warszawie pani profesor świętej pamięci, profesor Łyczkowska, wydała szereg tomików literatury mezopotamskiej, włącznie na przykład z tym receptami na ból zęba, receptami na rozwolnienie, etc., prawda? Więc i oczywiście piękną poezję miłosną. Pierwsza kobieta poetka to jest właśnie Enchetuanna, córka Nabonida, króla z VI wieku.
Profesor ślęczący nad tabliczkami, zajmujący się na najwyższym poziomie nauką z tamtych czasów, zderza się ze współczesnym Babilonem, można powiedzieć uniwersyteckim. Jak ty postrzegasz to, co dzieje się dzisiaj z polską nauką, to, co dzieje się z polskimi uniwersytetami? Popadłeś w różne tutaj kolizje z tym, co rządzi na tych uczelniach.
Ja jestem trochę, przyznaję, zasmucony ogromnie tym, co się dzieje, bo kilka rzeczy warto tutaj podkreślić. Pierwsza to jest kwestia, zwłaszcza ostatnia ta reforma, która to doprowadziła do właściwie unicestwienia demokracji na uczelniach. Przed Rady Naukowej, Rady Wydziałów, Senat zostały sprowadzone właściwie do takiego ozdobnika. One właściwie nie mają żadnego wpływu. Druga rzecz, która nastąpiła, która zła nastąpiła moim zdaniem, ale to już i wcześniej było, kiedy istniało jeszcze studium doktoranckie. Mam tu pewne doświadczenie, bo przez 3 lata kierowałem studium doktoranckim Wydziału Historycznego i zrezygnowałem. Zresztą pod koniec, bo uważałem, że tracę czas tylko. To jest zerwanie tego związku. Dzisiaj są tak zwane szkoły doktorskie. Co to oznacza? Że dzisiaj promotor ma mało czasu i mało możliwości wpływania na kształtowania intelektualnie swojego doktoranta. Ja uważam, programy na przykład studiów doktoranckich, ja dlatego między innymi zrezygnowałem, bo ja chciałem zreformować w taki sposób, by właściwie to promotor decydował, jaki program ma realizować jego uczeń. Na przykład, jeżeli on ma, chce robić z historii Grecji, to powinien iść na lektorat intensywny języka greckiego, jeżeli i ewentualnie łaciny także, prawda? Jeżeli ma być orientalistą, to powinien iść na aramejski, hebrajski i tak dalej, prawda? I inne programy, na przykład jeżeli ma być, zajmować się problematyką ekonomiczną, to powinien liznąć jednak tej, czy prawniczą, to powinien być pod tym kątem właśnie przygotowywany. Tych przyczyn, dla których, no i wreszcie trzecie, to jest problem jakby wdzierania się tych problemów tak zwanych gender studies i tej pseudotolerancji. No, jeżeli student może przyjść i powiedzieć, że on teraz się nazywa Genovefa, a nie Eugeniusz, no to dla mnie to jest jakaś zupełnie aberracja, dlatego że tu muszą decydować dokumenty, musi być prawo. Polskie prawo stanowi jednoznacznie, że to właśnie dokumenty świadczą o jego identyfikacji. Dopóki nie ma tego zmienione, no to ja nie widzę powodu, dlatego który miałbym się zwracać do studenta inaczej. Mój kolega mówi, ja będę się zwracał teraz, mówię, bo który jeszcze nie jest emerytem, jak ja jestem, ja będę, niech powie, niech wytłumaczy, prawda, w ten sposób, prawda, żeby uniknąć formy właśnie on czy ona. Także ta jednoosobowa struktura odpowiedzialność, właściwie uczelnią rządzi rektor, czy też rektorka, jak niektórzy sobie życzą. I to nie jest dobre, prawda? Także ta poczucie zależności takiej właśnie od tego. No i poza tym jest jeszcze także kwestia finansowa. Uważam, że tutaj jest niedofinansowanie i pewne badania, na przykład nie powinno być odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli Kowalski jest bardzo dobry w swojej dziedzinie, to Kowalski powinien być wyróżniony. Jeżeli on zarabia te punkty, bo dzisiaj ta punktoza słynna i tego chyba nie uda się do końca przezwyciężyć, mam nadzieję, że jakieś zmiany będą, to Kowalski powinien być nagradzany czy specjalnym dodatkiem, czy też na przykład półrocznym czy rocznym urlopem, żeby mógł kolejne prace pisać. Tego nie ma i właściwie także ja patrzę z ogromnym... No, młodzież dzisiaj te kwestia gender studies to jest właśnie, szczerze mówiąc, te 60 czy ileś tam płci, to jest ogłupianie młodzieży w gruncie rzeczy, to jest niedobre.
Ty zacząłeś te rzeczy mówić i skończyło się tak, że popisano ci drzwi na uczelni, była głośna sprawa homoterapia, oni to chyba nazywali. Jak to wyglądało, co to było za twoje starcie ze współczesnością?
Tak, to zaczęło się dość niewinnie, powiedziałbym, ponieważ to był początek tego ruchu gejowskiego tutaj na uczelniach. I pamiętam, że WTK zwróciły się do mnie z prośbą o rozmowę. Ja powiedziałem, że niestety mam zajęcia, ale to oni do mnie przyjadą do gabinetu. Przyjechali, rzeczywiście dość długa rozmowa była. No ja wyjaśniałem, że to jest, ja rozumiem, że trzeba być tolerancyjnym, są różne przypadłości w życiu i tak dalej, ale że rozumiem, że część jest to może być nawykowa i że to także można jakby próbować leczyć z poszanowaniem godności każdego człowieka. I pamiętam, że z całego wywiadu wyszły moje ręce oparte, ponieważ ja mam bardzo suchą skórę, więc to były ręce takiego 120-letniego starca i kawałek zdania, w którym wynikało z tego, że ja jestem zwolennikiem, by gejów leczyć, prawda?
Przymusowo
leczyć, prawda? No oczywiście to pewnie wywołało te napisy na moich drzwiach. Co ciekawe, ci, którzy to czynili, przychodzili zawsze w tym dniu, w którym było wiadomo, że mnie nie ma. Bo ja zawsze pracowałem, miałem tylko zajęcia i dyżury i poza tym mam dobre warunki do pracy, miałem dobre warunki w domu i pracowałem w domu zawsze. Cisza, spokój, mam swój pokój wyizolowany, więc nie było problemu. Także odwaga tych ludzi była dość szczególna. Jedną rzecz może warto tu podkreślić, niestety zapomniałem nazwisko. Była pani w portierni. Pewnego dnia przyszła młodzież właśnie w tych obscenicznych strojach swoich, bo inaczej tego nie potrafię określić. Te wszystkie uliczne demonstracje są dla mnie no po prostu czymś wywołującym, powiedzieć, niesmak, to obrzydzenie po prostu, dlatego że są pewne granice. Ja rozumiem, mogą być różni ludzie i są różni ludzie, ale pewna forma powinna zobowiązywać. Prawda? I tutaj są pewne przekroczenie wszelkich tych form, które obserwujemy. Otóż proszę wyobrazić, że przyszła taka grupa przebierańców, która widocznie mnie nie znała, bo pytali się, gdzie jest gabinet profesora Zawadzkiego. I pani w portierze mówi, co? Panu, państwo do profesora Zawadzkiego w takim stroju? Przecież to jest niewyobrażalne, żeby on z państwem chciał rozmawiać. Ja przypominam sobie z wesołych historii magisterkę, gdzie przyszedł człowiek w czerwcu, było upał, no ale my byliśmy normalnie z kolegą właśnie pod ubranie pod krawatami, a nagle otwierają się drzwi i wchodzi człowiek w slipach takich, krótkich takich majtkach i w podkoszulku i w klapkach. Ja mówię, to co, a pan w jakiej sprawie? No na egzamin. Nie, proszę pana. Co to nie, prawda? Także odbył się 2 tygodnie później, był już elegancko ubrany pan. Także ta pani właśnie, muszę powiedzieć, że zasłużyła na moje szczególny szacunek i do dzisiaj ją z wielką estymą wspominam, że była, bo rektor to nie dotyczyło mnie, także potem profesora Mikołajczaka, szefa AKO, potem jeszcze był ksiądz profesor Bortkiewicz, tak dalej. Tu niestety z uczelni żadnego poparcia czy żadnego wskazania, że to jest niewłaściwe atakowanie profesorów, no nie było reakcji, także to było przykre.
Wydział historyczny na Uniwersytecie Poznańskim różni się od innych wydziałów. No, mam wrażenie, że przychodzi tam i inna młodzież, inni są trochę pracownicy. Czyli to jest trochę tak, że jeśli już ktoś się interesuje historią, kiedy tamta strona taka, nie wiem, lewacka odrzuca historię z definicji, to z reguły ma podejście bardziej konserwatywne. Stąd Wydział Historyczny wydaje się innym wydziałem. Jak to w ogóle z tobą było i jak postrzegasz to zjawisko?
Ze mną to było bardzo proste. Ja, ponieważ pozostałem bezpartyjny, choć o mało mnie nie próbowano wciągnąć do partii.
A jak to było?
No to było w ten sposób, że kiedy, bo to profesorowie sugerowali, czy pan zechciałby u mnie pracować i tak dalej. No więc kiedy taka właśnie dotarła wiadomość, że tutaj Zawadzki, magister Zawadzki jest proponowany na etat, no to ówczesny opiekun przychodził do mnie, musi pan się zapisać, bo bezpartyjnych nie przyjmujemy i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no i to tak trwało dość długo. Ja, żeby uniknąć, ale ja chodzę do kościoła, panie docencie, wtedy był chyba docentem ten pan. Tak, i ja mówię, no ale mówię, my tego nie będziemy brać pod uwagę, przecież pan nie będzie demonstrował. Ja mówię, jak idę, to nie mam plakatu, że Zawadzki no magister i pracownik uniwersytetu idzie do kościoła. No ale pan musi napisać. Ja napisałem uprzejmie, proszę o przyjęcie, bo chcę mieć wpływ na życie kraju. Rozmowa, zaproszono mnie rozmowę w piątek i pierwsze pytanie tegoż opiekuna roku, który tak mnie zachęca, powiedział, kiedy pan był ostatni raz w kościele? To powiedziałem, w środę. Piątek, ja byłem w środę, a pewnie pana docenta interesuje dlaczego, bo u dominikanów zaczynają grać na gitarze. Chciałem zobaczyć, czy to odpowiada mojemu duchowi, czy nie. Mówię, nie, ja jestem konserwatysta, wolę organy. No i w ten sposób zakończyła się rozmowa. nie zostałem przyjęty. Muszę powiedzieć o tym panu docencie, potem profesorze, zresztą dobrym badaczu nawet, że potem po latach publicznie mnie przeprosił za to i od tego czasu nabrałem do niego ponownie szacunku, prawda, należnego mu szacunku. Prawda, jednak potrafił wykazać tą refleksję. Ja pisałem pracę magisterską o Urartu, to jest państwo na terenie dzisiejszej Armenii. No i potem właśnie zaproponowałem, przez rok zakład nie istniał, bo po wyjeździe nomen omen Zawadzkiego, ale Tadeusza, który był kierownikiem zakładu, nie był ze mną spokrewniony, żeby była jasność, chociaż darzyłem go wielkim szacunkiem. On bardzo mało publikował, ale znakomite rzeczy. Wszystkie do dzisiaj zachowały aktualność. To był badacz taki, który sięgał po pióro, powiedziałbym, raz na rok albo raz na parę lat, ale zawsze to były znakomite rzeczy. I on wyjechał do Szwajcarii na wykłady gościnne i z Szwajcarii nie wrócił, zakład się rozpadł. I kiedy organizowano zakład w 71 roku, no to mnie zatrudniono jako asystenta już właśnie u ówczesnej docent, potem pani profesor Julii Zabłockiej. Notabene różniliśmy się kompletnie politycznie, bo ona była głęboko partyjna, a ja bezpartyjny pozostałem do końca. No i jakoś tak wydaje mi się, że znalazłem swoje pole badawcze. A czy dzisiejszy wydział się różni? Tak, różni się bardzo. Ja z szalem stwierdzam, że dzisiejsi nasi koledzy rzadko są uczestnikami jakichś, czy to w kraju, ja mówię, no bo mówimy tutaj o rynku krajowym w tej chwili, bo większość dotyczy historii Polski, czy też związane z historią Polską, że nie uczestniczyłem w jakichś wielkich dyskusjach. Kiedyś Łowmiański, Tymieniecki, Labuda, można wymienić z profesor Kostrzewski, archeolog, no to były filary, które powodowały, że Uniwersytet Poznański słynął. Dzisiaj takich nazwisk niestety w zasadzie nie ma, prawda? Może poza troszkę starożytnikami, no, którzy z natury rzeczy muszą się zajmować i muszą, jeżeli chcą, żeby prace ich docierały, no to muszą publikować w językach obcych. Tu z moich młodszych kolegów Prosko Prosiński, znakomity badacz, bizantolog, no jego prace są, jednak odbijają się echem. Można by jeszcze kilka osób wymienić, przepraszam, właściwie nie powinienem wymieniać jego, skoro nie wymieniam innych, żeby nie krzywdzić, no, ale poza tym to rzeczywiście mam wrażenie, że w tej chwili wydział jest troszeczkę w jakimś takim osłabieniu, prawda? Miejmy nadzieję, że to się tam są pewne nazwiska XVIII-wiecznych badaczy, XIX-wiecznych badaczy tutaj zaboru pruskiego, gdzie można by wspomnieć bardzo solidnych badaczy, ale generalnie no to trochę mało nas jest.
Na koniec pewne pytanie a propos tego podejścia etosu naukowego. Wywołałeś drobny skandal, sprowadzając do Poznania doktoranta Pawła Zyzaka. Przypomnijmy, młody historyk Paweł Zyzak opublikował pracę na temat, pracę magisterską na temat Lecha Wałęsy, no i nagle pojawia się w Poznaniu po wywołaniu tego ogólnopolskiego skandalu przez jakiś czas skandalu numer jeden w Polsce i sprawcą tego jest profesor Stefan Zawadzki.
Znaczy, mamy sprostowanie. Zyzak sam się z nas zgłosił, natomiast był problem, żeby go traktować tak jak wszystkich innych kandydatów. I tu od razu powstała kontrowersja, że na pierwszym, ponieważ ja byłem kierownikiem wówczas studium doktoranckiego, wydziałowego studium doktoranckiego, to powstała od razu z część kolegów, na szczęście nielicznych, zaczęła naciskać, że jak to my nie możemy tutaj procedować w ogóle Zyzaka, do czego to podobne, taki skandal i tak dalej. Na co ja stawiłem tu w sposób absolutnie zdecydowany opór. Powiedziałem, że przepraszam bardzo, ale Zyzak jest dla mnie takim samym kandydatem jak wszyscy inni i będzie traktowany tak samo. I to ja państwu jako kierownik studium gwarantuję, że dopilnuję, żeby to procedowanie jego kandydatury odbywało się zgodnie z takimi samymi zasadami, jak dotyczy wszystkich innych. No i tak to się odbyło. Tam był pewien mały zgrzyt, prawda, gdzie jeden z kolegów dał, notabene, którego potem bardzo szanowałem, który dał najniższą cenę. No, poprosiłem jako szef, żeby na piśmie wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Gdzieś to w papierach zostało.
Profesor Stefan Zawadzki był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Dużo profesorów ostatnio w wywiadzie z chuliganem, bo to jest to miejsce, gdzie rozgrywa się chyba dosyć ważna sprawa i to miejsce, które w jakiś sposób jest poddawane destrukcji, dzisiejsze polskie uniwersytety. Rozmowa o czasach starożytnych, rozmowa o tym, co przeszły polskie uniwersytety i za komuny i przechodzą dzisiaj. To jest także przedmiot zainteresowania programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z Chuliganem.